Papa, albo niech będzie, to Miarela mówiła o tym, to świadectwo, tym zaraz na myśl przyszło, że to wszystko jest zasługa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tą rodziną duchową, że On poszedł na krzyż, zmarł za nas, aby nas odkupić. Tego ofiara to do zobaczenia uczyniła, że jesteśmy tą rodziną duchową. Jesteśmy jednym tym ciałem, że możemy się modlić inni za drugimi. Naprawdę jest wielka łaska do zobaczenia siostry, że możemy się modlić. Marlka mówiła, że nie jesteśmy bezrobotnymi. Tak, nie jesteśmy bezrobotnymi w sensie duchowym. Że mamy pełno do robienia. Jest dużo modlitw, dużo potrzeb jest. I się modlimy. I chwała Panu Bogu, że mamy serca pragnące się modlić. Że możemy się budować inni drugich. Te braterstwo budować, co nam naprawdę potrzebne w tych czasach złych, ostatecznych. Że musi być ta jedność. Musi być prowadzenie Duchem Świętym, żebyśmy odczuwali jedność Ducha Świętego. Żebyśmy naprawdę odczuwali w sobie tą wzajemną miłość, okazywania miłości jeden drugiemu. I właśnie w takich próbach doświadczenia, gdzie szczególnie potrzebujemy pomocy, wsparcia w modlitwach. I dziękuję Bogu za to, że Bóg nas to w nas kształtuje tą modlitwę. To, że modlimy się za drugimi, że nie jest nam obojętny los drugiej osoby. Przynajmniej, a tym bardziej brata czy siostry, kiedy są w potrzebach. Naprawdę dziękuję Bogu za to, że możemy się uczyć modlitwy. Ostatnio też słuchaliśmy kazania z Tereską i na pewno też znacie, słyszeliście może te kazanie brata Barkoczego, kiedy budował dom. W trakcie tej budowy spadł z klatki schodowej. I zanim spadł, to myślał, że tam na dole leżą takie kawałki jeszcze cegieł, że jeżeli na to spadnie, to naprawdę kręgosłup sobie połań, bo on leciał tak do tyłu. Ale tak, kiedy spadał, to czuł, że jakby na jakieś ręce spadł. Ale tak czuje coś, że zaczyna się dusić, zaczyna brak mu powietrza. I tak sobie pomyślił, jak mam umrzeć, jak mam należąco umierać w takiej pozycji. Lepiej, żeby na klecząco. I tak naprawdę jakoś się pomału na bok przewrócił, potem na brzuch, nogi podwinął pod siebie i czuje, że zaczyna oddychać. Powrócił mu oddech. I słyszę słowa od Boga, od Ducha Świętego, że bracie, na kolanach się nie umiera, na kolanach się żyje. I chwała Panu Bogu, bracia, siostry, kiedy się modlimy, to my żyjemy. My żyjemy, bo zwracamy się do Boga, który nam daje moc i siłę, aby nas wszelkiego złego wyprowadzić. Daje nam swoje zwycięstwo. Naprawdę jest potrzebna modlitwa. Musimy się uczyć modlić. Musimy prosić Boga, aby dał nam ducha modlitwy, żebyśmy nie ustawali w modlitwa, bo modlitwa jest potrzebna jest. W każdej chwili naszego życia potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy wsparcia od naszego Pana Jezusa Chrystusa. No, zobaczcie, siostry, też ostatnią noc, niedawno, Tereska też źle się poczuła. I naprawdę mogłem się modlić. Mogłem się modlić i odczuwałem tą właśnie bliskość Boga, że tylko w Nim jest nadzieja, w Nim ratunek. Co myślę, Panie, co ja, to może teraz coś, to było nad ranem, nie wiem, czwarta może, trzecia, czwarta godzina, Panie, no jak to teraz jechać z tą dolegliwością do lekarza, jak ja tam pojadę do tego Świdwina, bo to trzeba jechać do Świdwina. Na izbę przyjęć. I się modlę. I czuję, że się lepiej robi. I chwała Panu Bogu. To powiedziała siostry, że mamy nadzieję w Bogu żywym. On jest żywy Bóg. Nie żyjemy dla Boga, który nic nie mówi, nie czuje, nie oddycha, ale służymy Bogu żywemu, prawdziwemu, który ma moc nas wysłucha, który ma moc nas posilić i pocieszyć i dać dalszą zachętę, aby Jemu służyć. I chwała Panu Bogu za to, że mamy takiego wspaniałego Boga i do Niego należymy. Jak czytał właśnie brat Marcin o tym, że kiedy zobaczyli, gdzie są ci Amerykczycy i kiedy ich ugościli, sportem puścili, to więcej nie napadali już na Izrael. Co tak pomyślałem, jak to Pan Jezus był kuszony na pustyni. Kiedy był kuszony 40 dni na pustyni i dał wszystkim odpór przez Słowo Boże. I jak Słowo w Ewangelii pisze, że diabeł odstąpił od Niego na pewien czas. Tak sobie pomyślałem, że nieraz, drodzy bracia i siostry, kiedy przychodzimy próby doświadczenia, kiedy szatan coś na nas, jakieś zasadzki szykuje, kiedy podkłada się jakieś kłody i my możemy się mówić do Boga, bo Bogu jest zwycięstwo i możemy odczuć, że Bóg nam dopomaga i po prostu dopomógł nam w tej sytuacji. Ale żeby to nie było tak, że i mamy jakiś pokój, mamy radość i pokój w swoim sercu, ale to szatan tylko do pewnego czasu. Tego do pewnego czasu może odstępuje do nas i czujemy się taki lekkimi, czujemy się takimi naprawdę, że Bóg nam dopomaga, ale szatan jeszcze przyjdzie z powrotem, aby dalej kusić, aby dalej zwodzić. Ale w Bogu mamy zwycięstwo, mamy czuwać w modlitwie, mamy Jemu, do Niego przychodzić we wszystkim, bo oni są naszą mocą, naszą skołą, opokój i nadzieją. I chwała Panu Bogu za to. Ja bym chciał przeczytać słowo zapisane, liście św. Pawła do Efezjan. I świętego Pawła do Efezjan, rozdział 5, może od 22 wiersza. I świętego Pawła do Efezjan, rozdział 5, od 22 wiersza. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak w Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, które jest Zbawicielem. Którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty, niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Do tego miejsca, bracia i siostry. Może nie będę mówił o mężach i żonach, bo my dobrze wiemy, jak mamy służyć jeden drugiemu. Mamy być we wszystkim blisko Pana Jezusa Chrystusa, ale ten 29 wiersz, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Musiałem tylko się odnieść do tego 29 wiersza, że Jezus Chrystus pielęgnuje swój Kościół. Jezus Chrystus pielęgnuje tą swoją oblubienicę. Pan Chrystus pielęgnuje tych wszystkich, którzy Mu służą, którzy Mu są wiernymi, chcą się uczyć. Żywi i pielęgnuje, to jest siostry, żywi i pielęgnuje. Pierwszy jest żywi. On chce nas żywić, On chce nas karmić swoim słowem, tą najwyborniejszą pszenicą. My musimy mieć te serca otwarte na Słowo Boże, na to, co Bóg do nas mówi, bo przez Słowo Boże możemy być wzmocnieni, możemy być pokrzepieni i zachęceni do dalszej drogi. Ale to jeszcze pielęgnuje, jeszcze słowo jest pielęgnuje. A pielęgnacja to znaczy nie gładzenie, ale coś trzeba przyciąć, coś trzeba sprzątnąć, coś trzeba dołożyć. I tak właśnie Jezus Chrystus pielęgnuje swój Kościół, swoją oblubienicę tych, którzy Bogu służą. Nieraz może ta pielęgnacja jest taka może dotkliwa dla nas. Odczuwamy takie naprawdę jakieś doświadczenia większe. Bo Jezus Chrystus chce nas kształtować, On chce nas pielęgnować, abyśmy byli w tym wszystkim, Jemu się podobali i przygotowani byli do Jego przyjścia po swoją oblubienicę. I właśnie te przycinania nieraz, te pielęgnacja, to są te próby doświadczenia, co Mariolka mówiła, są różne, są choroby, są różne dolegliwości, są jakieś sytuacje trudne, jak też Marcin wspomniał. Ale to jest pielęgnowanie, to jest oczyszczanie, to jest przygotowanie właśnie oblubnicy przez oblubieńca, znaczy przez Jezusa Chrystusa. I jesteśmy po to, też kiedy przechodzimy próby doświadczenia, jesteśmy po to sobie dani, aby się nawzajem jeden drugiego modlić, aby się wspierać i zachęcać, aby dać dalej trwać w wierze i ufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Zobaczcie, siostry, kiedy przychodzą próby doświadczenia na nas, to Pan Jezus Chrystus nas pielęgnuje. On chce nas przygotować, On chce nas oczyścić, abyśmy byli gotowymi, kiedy On przyjdzie po swój Kościół. I jeżeli przychodzą naprawdę próby doświadczenia, gdzie naprawdę tylko jest wyłącznie, możemy odnieść zwycięstwo i pomoc Jezusa Chrystusa, to Jesteśmy przed modlitwą duchową też, nawzajem się módlmy. Nawzajem się módlmy i wspierajmy się w modlitwie, żeby wytrwać do końca przy naszym Panu Jezusie Chrystusie i być się by oblubienicy przygotowanej, którą Jezus Chrystus pielęgnuje i chce oczyścić i chce przygotować na swoje przyjście. Amen.
Chwała Panu Bogu za ten dobry czas. Ja chciałbym podzielić się słowem z Ewangelii Jana. 4 rozdział. Od 32 do, a może do końca tego ustępu, 42. 10 wierszy. 4 rozdział Jana, od 32 wiersza. Ale on rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Czy wy nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się ratowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie: inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. I pozostał tam 2 dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. I mówili do niewiasty: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, ale sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Ten dialog, ten fragment opisuje to, co się wydarzyło już po rozmowie z Samarytanką. Bardzo dobrze znamy tą rozmowę i jak się zakończyła ta rozmowa. Piękna, taki klasyczny przykład ewangelizacji. Taki klasyczny przykład Pana Jezusa jako dobrego pasterza, który musi iść przez Samarię, musi nadłożyć drogi, wybrać gorszą drogę po to, żeby tak po ludzku, gorszą, dłuższą, po to, żeby spotkać się z jedną niewiastą, bardzo, powiem, o złej reputacji niewiastą, po wielu doświadczeniach, przeżyciach, i jej zwiastować wielkie, wielkie dzieła Boże. I w wyniku tego ona się nawróciła. A tu i czytamy już o tym, że jeszcze wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w Pana Jezusa Chrystusa. Kilka tylko punktów z tego, co Pan Jezus tutaj mówi. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Dwie rzeczy. Jedna, że Pan Jezus mówi: pełnić wolę Ojca mojego, pełnić wolę tego, który mnie posłał. A druga rzecz: i dokonać tego dzieła. My też mamy pełnić wolę Ojca naszego. To powinno być też naszym pokarmem. To jest przykład dla nas. Jezus pokazuje, co ma być ważne w życiu. Co było ważne w Jego życiu? I co ma być ważne w naszym życiu? Pan Jezus był dość pobożny. Nie musiał, powiem, tak naprawdę być do końca oddany i myśleć o Bożych sprawach, gdyż był, powiem, dość pobożny. Dzisiaj ludzie robią niektóre rzeczy, bo mówią: jestem za mało pobożny, albo robią je po to, żeby być bardziej pobożnym. robią jakieś rzeczy, jakieś takie chrześcijańskie rzeczy, jakieś dobroczynne rzeczy, po to, żeby być no, lepszym chrześcijaninem. Jezus był na tyle dobry, że nie musiał robić nic poza to. Ale on pokazuje, że to nie jest, że my nie robimy dobrych rzeczy po to, żeby dowartościować się. Że to jest niejako natura nasza. Po to człowiek żyje, po to człowiek staje się wierzącym, żeby być w Bożych dziełach. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. Niepokarm jest w naszym takim doczesnym życiu tym, który nas wywintuje na przykład gdzieś wyżej. Prawda? Jeśli byśmy się chcieli stać wielkimi w tym świecie, czymś zabłysnąć. Czy trzeba by było zmienić na przykład sposób odżywiania albo jeść coś innego? Czy to by nam pomogło stać się kimś o wiele sławniejszym, znanym? Że zamiast, nie wiem, chleba razowego zaczniemy jeść chleb pszenny? Że zamiast kiełbasy za 12 zł będziemy jeść kiełbasę za 60 zł? Stanie się jakaś rzecz, różnica, dostrzegą nas? Nie. Pokarm temu nie służy. Jedzenie nie służy temu, żeby stać się lepszym. Prawda? Co inne rzeczy służą temu, żeby się wybić? Ale pokarm nie. Pan Jezus mówi o tym, że pełnić wolę Ojca to jest dla Niego pokarm. To nie jest po to, żeby wybić się jako chrześcijanin. To jest nasz po prostu codzienny, powszedni chleb. Czynić wolę Ojca. I dlatego Pan Jezus, powiem, to był taki przykład. Oni poszli po chleb, tak? Wysłał ich, żeby poszli kupić coś do jedzenia. A on sam został. I można powiedzieć, oni się zdziwili, kiedy wracają, mówią, mistrzu, jedz, a Pan Jezus mówi, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. I w tym czasie, kiedy ich nie było, powiem tak, stała się taka wielka rzecz. Wydarzyło się takie naprawdę niesamowite, taka niesamowita historia stała się i w wyniku niej ta niewiasta i wielu z Samarytan, oni go przyjęli. Jest napisane, że tak, kiedy czytaliśmy, że przyszli, prosili go, żeby był jeszcze 2 dni z nimi. Wszyscy znamy tą wioskę samarytańską, która zamknęła drzwi, tak? I Piotr i uczniowie chcieli spuścić ogień na nią, bo powiedzieli Jezusowi, nie chcemy cię, nie przyjmiemy ciebie, tak? Wszyscy znamy tą wioskę, ale tu jest wioska samarytańska, miasteczko samarytańskie, które wyszło i prosili, przyjdź, Panie, zostań z nami. I on został 2 dni. I w wynik tego wielu jeszcze się nawróciło. I wiecie, jakie oni mieli zaraz poznanie? I mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki temu twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Oni mówią od razu w samo sedno. Kochani, nie instruowani, nie uczeni. Wiecie, że Samarytanie to był taki wrzut na ciele i narodu izraelskiego. Nie pogardzany, odrzucony, do niczego się nie nadający. Żydzi nie widzieli z nimi żadnego związku. Pamiętacie, jak Pan Jezus mówi, za kogo mnie mają? No, różnie. Tak? Za proroka. Nikt tam nie powiedział, a były tam indywidua, głowy mądre, które znały pisma, proroctwa. Nikt z nich nie powiedział, z tamtych nikt nie powiedział. Syn Boży, Zbawiciel świata. Różnie mówią o tobie. Eliasz. A oni mówią od razu, w sedno, to jest Zbawiciel świata. My sami wiemy, że on jest Zbawicielem świata. Tak go przyjęli. Samarytanie. Czynić wolę Bożą, to jest nasza natura. Do tego jesteśmy powołani w Jezusie Chrystusie. Ktoś mówił o modlitwie. Mariolka mówiła o zboże, o zależnościach, jakie są między nami. I myślę, że gdybyśmy traktowali modlitwę u kogoś jako nie wiem, no, takie zrobienie łaski komuś, to dawno by wielu z nas już miało dość. Albo już może się nie modli. Jeśli ktoś z nas traktuje modlitwę o kogoś, o potrzeby czyjeś, brata czy siostry, zboru, jako taki, no, ja teraz, jak ja się modlę, to ja jestem taki naprawdę, taki lepszy. To już będzie miało dość wielu i w wielu rzeczach już nie będzie się modlić. Ale to jest złe oczywiście, to jest złe podejście. Natomiast właściwe jest to, że to jest nasze życie. Do tego jesteśmy powołani, do tego nas Bóg zrodził. Moim pokarmem jest czynić wolę Ojca, mówi Jezus. To tak jak pokarm. Naturalne pragnienie, naturalna potrzeba i wynik naturalnego życia. Prawda? Nikt jak zje, nie mówi, ach, ale jestem dzielny, zjadłem. Och, ale jestem dzielny, zjadłem. Dwie kromki chleba zjadłem. Jej. Prawda? Nie, bo to jest naturalne. To jest coś, wypływa z natury, się po prostu je. Trzeba tylko hamować się, żeby nie jeść za dużo. I moim pokarmem jest czynić wolę Ojca. Między innymi modlitwa jedni o drugich ma być naszym. Ona ma wypływać. To nie tak, że jak pomodlimy się, to mówimy, ja się pomodliłem. Nie. To jest tak naturalne jak jedzenie. Nikt sobie z tego powodu nie oznacza kresek, rekordów nie zapisuje, w pamiętniku nie zapisuje, nie prowadzi kalendarza. Zjadłem. Raz. Drugi. Trzy razy dziennie zjadłem. Nikt. Jeśli spacery sobie urządzasz, albo rekordy bijesz jakieś, albo wyjeżdżasz gdzieś, wycieczki robisz, to może piszesz. Dzisiaj 20 kilometrów, jutro 22, a w te wakacje 30 zrobiłem, to jest sens napisać coś takiego, bo to jest coś, tak? No, nikt nie pisze, zjadłem. Bo to nie jest żaden wyczyn. Kochani, czynić wolę Ojca dla nas, modlić się, służyć Bogu, dobre rzeczy czynić, to jest pokarm nasz. Tak, to był pokarm Jezusa. A później mówi o żniwiarzach i o żniwie. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon za żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. Piękne słowo. Każdy by chciał być żniwiarzem. Jest tu mowa o żniwiarzach i o siewcach. I na to, kiedy czytałem po raz kolejny ten fragment, to mi się stało takie jakieś wyraźne. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. Każdy chciałby być żniwiarzem. Gdybyśmy mieli do wyboru, kim chcę być, siewcą czy żniwiarzem, ja myślę, że gdybyśmy się głębiej nie zastanowili, albo gdybyśmy nie znali tego fragmentu dzisiaj, czy nie pamiętali na niego, wszyscy byśmy powiedzieli żniwiarzem. Każdy z nas by wolał być tym, który zbiera, który widzi, jak się ludzie nawracają. Nikt by z nas nie wybrał raczej tego, że ty będziesz się modlić i może nie zobaczysz owocu swoich modlitw, ale każdy by chciał zobaczyć, pomodlisz się raz, dwa, już on się nawróci. No każdy by chciał. Jak świadczymy komuś, to chcielibyśmy widzieć to żniwo od razu. Wydaje się, że praca tego żniwiarza jest taka bardziej jakby niższa, a tego siewcy, natomiast męcząca, jest więcej trudu, może, ale to nie jest tak. Kochani, bardzo ciekawy wiersz. Wiecie, już żniwiarz odbiera zapłatę i jaką zapłatę? Teraz pomyślcie, jaką zapłatę? Myślimy, no jasne, swoją zapłatę. Wyszedł, rządź, ściął, swoja zapłata, ziarno sprzedał, jego zysk. Pomyślcie. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon nie dla siebie, na żywot wieczny. Na żywot wieczny. I co jest najciekawsze? Aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. Chwała Panu Bogu. Kochani, nasza praca jako żniwiarzy, jako siewców nie będzie u Boga pominięta. Wspólnie będziemy się radowali. Siewca będzie się radował i żniwiarz będzie się radował. I naprawdę tu nie ma napisane i nie wynika z tego, że żniwiarz będzie się więcej radował jak siewca. Nie. Albo że żniwiarz odbierze większą nagrodę jak siewca. Nie. Żniwiarz nie wyszedł rządzić nagrody dla siebie. Pamiętajmy o tym. Jeszcze raz przeczytam to. Już żniwiarz odbiera zapłatę, nie swoją, i zbiera plon na żywot wieczny. Aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym sprawdza się przysłowie: inny sieje, a inny żnie. I udział w radości będzie miał i siewca, i żniwiarz równe. Kochani, i powiem, nie jest ważniejszy tutaj. Tu nigdzie nie ma powiedziane, że ważniejszy jest żniwiarz niż siewca. I też nie ma powiedziane, że ważniejszy jest siewca niż żniwiarz. Wiecie, oni, kiedy się oni dziwią, Pan Jezus im mówi: ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili i wy zebraliście plon ich pracy. O kim jest mowa? Kto tu jest ważniejszy, że tak powiem? Kogo Jezus tu podkreśla? Siewców. Inni się trudzili, inni siali, a wy zebraliście ich plon. I tak myślałem, pomyślałem sobie o tym mieście, o tych Samarytanach. Można by powiedzieć, że tam się wszystko zaczęło dziać, jak Jezus stanął tam u tej studni. Nie. A okazuje się, że nie. Że byli tam siewcy. Cisi, o których nie ma tej mowy. Wydawałoby się, że kiedy apostołowie poszli, zwiastowali Ewangelię i wielu przychodziło, tak, tłumy, to wtedy się zaczęło. Nie. Byli tacy, którzy siali. Jezus mówi: ja was posłałem tam, gdzie wy żeście nie siali. Inny siał, a wy poszliście zbierać. Bracia i siostry, wiecie, to jest taka naprawdę fajna rzecz. Bóg jest sprawiedliwy i u Boga wszystko jest dobrze poukładane. Wiecie, dla mnie to jest zachęta do tego, żeby siać. Żeby siać. Nie patrząc na to, czy będę zbierał. Czy dane będzie mi zbierać, daj Boże, żeby dane mi było też się zbierać. Ale jak się nie zacznie od siania, nikt nie będzie zbierał. Jeśli nie byłoby, kochani, ja powiem na tym podstawie tego, co przeczytaliśmy, gdyby nie było siewu, to apostołowie by nic nie zebrali. Wiecie o tym? Macie to świadomość? Gdyby ktoś nie siał, to apostołowie, pomimo tego, że Pan ich wysłał, dał im Ducha Świętego, mogli wyganiać demony, uzdrawiać choroby, gdyby ktoś nie siał, i fajnie mi powiedzieć, jest ktoś, nie wiadomo, może Krzysiu w nocy o trzeciej. Tak? Mariolka, która nie może spać, albo idzie w las i się modli. Ktoś siał. Tego nie widać. Ale gdyby ktoś nie siał, to oni by nic nie zebrali. Wiecie, jakie jest ważne sianie. I dlatego, kiedy jesteśmy, na przykład, jak pomyślałem o rodzinie, jakie jest ważne sianie w rodzinie? Jakie jest ważne sianie? My czekamy na żniwa w rodzinie. Czekamy, kiedy będzie 18 lat miał i nawróci się do Pana, przyjmie chrzest i stanie się członkiem zboże i będzie dzieckiem Bożym. No tak, to jest żniwo. Ale a gdzie sianie? Kiedy pewna siostra przyszła do jednego brata, aby się poskarżyć na swoje dziecko, które już dużo rozumie, jeszcze nie jest pełnoletnie, dużo rozumie i powinno rozumieć, a nie chce jej słuchać. I jego serce nie kieruje się do Boga. On powiedział: a od kiedy ty się modlisz o swojego syna, o swoje dziecko? Ona powiedziała: no już z 10 lat, a ono ile ma? No już prawie 15. No to za 5 lat za późno się zaczęłaś modlić. A jednej kobiecie, takie piękne, która przyszła, powiedziała: panie, czy bracie, ja się modlę od urodzenia jego. To on powiedział: wiesz co, spóźniłaś się z modlitwą o 9 miesięcy. To jest ważne sianie, kochani. Że jak zaszłaś w ciążę, powinnaś modlić się już o swoje dziecko. Czy to jest ważne? Czy to ma sens? Ma. Siać, wiernie siać w swoim domu. I jest napisane, że siewca, który sieje, on sieje w nadziei, nie? On rzuca ziarno w ziemię, przykrywa to ziarno i kończy się jego, można powiedzieć, wpływ. Wychodzi i patrzy, nie? Wychodzi i patrzy w nadziei. Wychodzi z nadzieją i patrzy, że Bóg da deszcz, że Bóg da słońce, że Bóg da wzrost, wyjdzie. Chwała Panu Bogu, jak wyjdzie, ale wiecie, ale on gdyby nie miał nadziei, nigdy by nie wrzucił tego ziarna do ziemi. Gdyby nie miał nadziei, kochani, przykrywa i na długi czas, później, kiedy już widzi, jak to rośnie, już mu jest lżej. Takie ważne jest, drodzy, i sianie, i chciejmy siać dla swoich dzieci modlitwę, dobry przykład, dobre słowo, postępowanie właściwe wybory, nasze wybory, nie ich wybory. Kiedy my, powiem, na oczach naszych dzieci podejmujemy właściwe wybory, właściwie reagujemy, to jest sianie, to jest potężne sianie. Kiedy mąż z żoną jedna się, powiem, w połowie kłótni, kiedy się uniża jeden przed drugim na oczach swoich dzieci, powiem na oczach, nie trzeba ich wołać, oni to widzą, to nie o to chodzi, że na oczach, chodźcie, bo ja się będę jednał z żoną, tak? Nie. Ale kiedy to jest jawne, wiecie, to jest jawne, kiedy oni widzą, że ty pokutujesz, że ty żałujesz, to jest potężne sianie, kochani, to jest niesamowite sianie. I powiem, nie wzbraniajmy się od tego siania, oczekując, aż kiedyś przyjdzie czas żniwa i może ja w tych żniwach wezmę udział. Ważny jest siewca, równie jak żniwiarz. Jeden bez drugiego nie istnieje. Gdyby nie było siewców, nie byłoby pojęcia żniwiarz. I gdyby nie było żniwiarzy, nie byłoby pojęcia siewca. Jeden bez drugiego. Ale tak, chwała Panu Bogu, że On to wszystko wynagradza równo i ten siewca pracuje dla chwały Bożej, dla Królestwa Bożego, jak to jest napisane. Już i żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny. I siewca sieje na żywot wieczny i żniwiarz na żywot wieczny. Nikt dla siebie. Nikt dla swojej chwały. To jest dla chwały Bożej. Na żywot wieczny. Ale wspólnie będziemy się radować. I siewca, i żniwiarz. I chwała Bogu za takich siewców tam w tym kraju samarytańskim byli siewcy. Chwała Bogu za tych siewców w kraju, w narodzie izraelskim. Byli tam siewcy, kochani. Zanim przyszedł Jezus i stanął jako Zbawiciel świata, byli siewcy. Była Anna, to taki przykład siewcy, tak? Która dzień i noc w modlitwach, postach trwała przed Bogiem. To co? To na co te modlitwy były? A niepotrzebne po prostu hobby Anny. Byli i inni, którzy się modlili o swój naród, którzy się modlili o swoje dzieci, którzy się modlili o swoje domy. Byli siewcy. Było wielu siewców. I Pan Jezus mówi do apostołów, pamiętajcie, posłałem was tam, gdzieście nie sieli. Inny siał, a wy żeście poszli zebrać. I będziemy się radować wspólnie ze żniwiarzami. My jesteśmy żniwiarzami co ktoś zasiał, a naszych siewów inni będą żniwiarzami. Ale wszystko jest dla chwały Bożej, dla Królestwa Bożego. I trwajmy w tym, bracia, ochotnie, bracia i siostry, ochotnie i wykorzystujmy czas, wiedząc, że u Boga, i to jest cudowne, wiecie, to jest naprawdę wielka radość. Bóg nikomu pewnie zapomni jego dobrych rzeczy, dobrych uczynków. Bóg wszystkim wynagrodzi. Bóg wszystkim odpłaci. Bóg wszystko kiedyś ujawni. Wszystko kiedyś ujawni. Kiedy przyjdzie, powiedział, wszystko będzie jawne. Chwała Panu Bogu. Niech nas wzmacnia Pan Bóg przez Ducha Świętego. Abyśmy, czy jesteśmy siewcami, czy jesteśmy żniwiarzami, robili to ochotnie i wytrwale. Amen.